Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, witam Państwa 22 listopada i zapraszam na jubileuszową podróż do Stanów Zjednoczonych. Mówić będziemy o stuleciu powstania polonijnej parafii w Filadelfii, a także o srebrnym jubileuszu polskiej mszy świętej radiowej w Chicago i o diamentowym działalności w tym mieście polskich jezuitów. Przedstawimy także stanowisko Comecie w sprawie przyszłości Unii Europejskiej.
Unia Europejska powinna w pierwszym rzędzie troszczyć się o rozwiązanie problemów narodów członkowskich, stwierdzili uczestnicy sesji plenarnej Comece. W Brukseli opublikowano komunikat z posiedzenia Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.
Biskupi wyrazili ubolewanie z powodu kontrowersji, jakie pojawiły się po wypowiedziach desygnowanego przez Włochy na stanowisko unijnego komisarza Rocco Buttiglione. Ich zdaniem niektórzy parlamentarzyści europejscy wykazali nietolerancję wobec osobistych poglądów desygnowanego komisarza, pomijając jego gotowość do rzetelnego pełnienia powierzonych mu zadań politycznych. Hierarchowie żądają, aby w poszerzonej Unii w pełni respektowano zagwarantowaną w traktacie konstytucyjnym swobodę wyznawania i wyrażania swej wiary.
Comece z zadowoleniem wita zatwierdzenie nowej Komisji Europejskiej, podkreślając jej rolę w służbie dobru wspólnemu obywateli naszego kontynentu. Biskupi dostrzegają potrzebę współpracy i koordynacji działań między Unią a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w takich dziedzinach jak walka z terroryzmem, umacnianie polityki gospodarczej i handlu oraz solidarność z krajami rozwijającymi się.
W związku ze staraniami Turcji o wstąpienie do Unii Europejskiej podkreślono, iż kraj ten musi respektować podstawowe prawa człowieka, w tym swobodę wyznawania i praktykowania wiary. Warunkiem podjęcia z tym krajem negocjacji akcesyjnych powinno być zapewnienie mniejszościom religijnym statusu przewidzianego traktatem z Lozanny z 1923 roku. W Turcji muszą być wprowadzone w tej dziedzinie rozwiązania stosowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej, czytamy w komunikacie biskupów.
Comece zaleciła kontynuowanie prowadzonych pod kierunkiem profesora Krzysztofa Michalskiego prac odnośnie wymiaru kulturowego i duchowego Europy. Podkreślono konieczność przeprowadzenia debaty publicznej przed ratyfikacją traktatu konstytucyjnego Unii. Zapowiedziano też pracę nad memorandum odnośnie strategii gospodarczej Unii Europejskiej. W dokumencie tym biskupi ustosunkują się do problemów finansowania badań, edukacji, rodziny oraz rynku pracy. Wiele miejsca poświęcono w czasie brukselskich obrad prezentacji oczekiwań, nadziei i obaw nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Stulecie powstania polonijnej parafii obchodzą wierni kościoła świętego Wojciecha w Filadelfii. Wczorajszym uroczystościom jubileuszowym przewodniczył kardynał Justin Rigali, arcybiskup tego miasta. Towarzyszył mu delegat Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji biskup Ryszard Karpiński.
W uroczystości wzięło udział około 30 kapłanów, dużo sióstr nazaretanek i służebniczek starowiejskich oraz pełny kościół wiernych. Uroczystością przewodniczył arcybiskup Filadelfii, który w homilii przypomniał, że ta parafia jest szczególnie związana z osobą Ojca Świętego i Episkopatem Polski, ponieważ w roku 1976 gościła delegację 20 biskupów polskich na 41. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Filadelfii, której przewodniczył ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Parafia świętego Wojciecha po jej utworzeniu w 1904 roku korzystała najpierw z sąsiedniego kościoła, później z tymczasowej kaplicy. Aktualny kościół w stylu gotyckim został wybudowany w roku 1909 jako piąty kościół polski w tym mieście. Proboszcz ksiądz prałat Franciszek Feret podkreślił, że przyszłość tej parafii będzie zależała przede wszystkim od wiernych. czy zechcą nadal włączać się do niej, korzystać z jej posługi i troszczyć się o utrzymanie tej wspaniałej świątyni. W parafii są odprawiane w każdą niedzielę i święto dwie msze w języku polskim i dwie po angielsku. Przy parafii istnieje nadal szkoła podstawowa, w której od lat pracują siostry nazaretanki. Uroczystość zakończyła się w stylu amerykańskim bankietem, w czasie którego miałem okazję przekazać gratulacje i pozdrowienia od Episkopatu Polski. Podkreśliłem, że w czasach, kiedy Królestwo Boże na polskiej ziemi było zagrożone przez rozbiory, wojny i narzucony ustrój ateistyczny, tutaj na ziemi Waszyngtona mogło się wspaniale urzeczywistniać dzięki wierze Polaków wywiezionej z ojczystego kraju. Z Filadelfii dla Radia Watykańskiego biskup Ryszard Karpiński.
W jezuickim ośrodku milenijnym w Chicago odbyły się uroczystości srebrnego jubileuszu Polskiej Mszy Świętej Radiowej. Upamiętnił je piątkowy panel dyskusyjny o roli mediów w życiu człowieka i Kościoła. W sobotę zorganizowano pogodny wieczór z mediami, a całość zwieńczyła niedzielna transmisja jubileuszowej liturgii.
Pierwszą transmitowaną liturgię w niedzielę Chrystusa Króla sprawował medialnie obecny w Chicago ojciec Zbigniew Górecki.
Pan Józef Migała zwrócił się do mnie, otwieram nową radiostację polonijną. Chciałbym, aby była msza święta radiowa na mojej stacji. Ten kontrakt podpisałem, rozpoczęła się msza święta.
Wielokrotnie radiowe msze odprawiał także ojciec Stefan Filipowicz.
Chodziło z jednej strony o to, by nasi rodacy w podeszłym wieku, a także obłożnie chorzy, mogli uczestniczyć, przynajmniej w ten sposób, w sprawowaniu Eucharystii. A ponadto wspólna modlitwa na falach radiowych poszerzała krąg oddziaływania duszpasterskiego wśród naszych ziomków. Nadawanie mszy świętej przez radio na stacji WCEV, dzięki uprzejmości właściciela stacji, pana Migały, nie było łatwym przedsięwzięciem. Najpierw dlatego, że w kaplicy rano gromadziło się w tamtym czasie bardzo niewielu wiernych, a następnie, że nasze zaplecze studyjne było bardzo mizerne. Śpiewy w czasie mszy świętej na wszelki wypadek mieliśmy zapewnione z płyt. Kto dzisiaj używa takich płyt jak my wtedy? Wkrótce jednak okazało się, że Polonia gromadnie zaczęła uczestniczyć we mszy świętej i praktycznie z płyt korzystaliśmy chyba tylko ze dwa razy.
W 25-letniej historii polskich mszy świętych radiowych w Chicago nie brakowało niespodzianek, wspomina pracujący obecnie w Polsce ojciec Leszek Balczewski.
Zdarzyło się raz, że dziecko bawiąc się aparaturą przekaźnikową wyłączyło w połowie nadawanie mszy świętej. Innym razem robotnicy w wykopie na ulicy przecięli kabel telefoniczny, którym przenoszone było nagrywanie mszy świętej. W tym celu zmieniliśmy potem kabel telefoniczny na przekaz przez antenę. W roku 1987 przenieśliśmy nadawanie mszy świętej na godzinę 8 rano. Kaplica zaczęła się zapełniać wiernymi, a na nowych organach zaczął grać pan Józef Łaś, który gra po dzień dzisiejszy.
Msze radiowe wpisały się w kontekst audycji nadawanych przez polskich jezuitów w Chicago już wcześniej.
Historia sięga czasów II wojny światowej, dokładnie roku 1941.
Ojciec Stefan Filipowicz.
Wtedy to ojciec Wacław Zajączkowski we wrześniu tegoż roku założył Ligę Radiową Serca Jezusowego, dzięki której mógł nadawać niedzielne 15-minutowe audycje najpierw w Chicago, a następnie w Hammond, Indiana. Razem było tych audycji 65. Program radiowy dawał mu możliwość organizowania pomocy dla Polski, a także rozpoczęcia modlitewnej akcji za polskich żołnierzy. W akcję tę włączyły się siostry zakonne, dzieci i parafie polonijne. Była to ważna działalność zarówno patriotyczna, jak i religijna. Kolejną inicjatywę apostolstwa przez radio podjął ojciec Longin Mai. nadając przez 2 lata 30-minutowy program religijny najpierw w Cleveland, a następnie w Chicago na WCV jako przygotowanie do obchodów tysiąclecia Chrztu Polski. Obecnie prowadzony przez polskich jezuitów program radiowy istnieje już nieprzerwanie od 1972 roku, dokładnie od środy popielcowej tegoż roku. Rok wcześniej, będąc krótko w Chicago, namawiałem ojca Szewczyka, a także ojca Góreckiego, by rozpoczęli apostolstwo przez radio. Obiecałem także przysyłanie materiałów z Radia Watykańskiego, gdzie w tamtych latach pracowałem. Inicjatywa została przyjęta. Rozpoczęto w 1972 roku regularne audycje tygodniowe na falach 1450 AM. Prowadził je najpierw ojciec Szewczyk, następnie ojciec Górecki i krótko także ja, a kolejno ojcowie Sermak, Balczewski, Iwan, Senko, natomiast w ostatnim czasie ojciec Paweł i ojciec Mariusz. Dzisiaj dziękujemy Bogu za 32 lata apostolstwa radiowego polskich jezuitów oraz za 25 lat sprawowania Eucharystii przez fale radiowe.
25 lat to długi czas służby ludziom chcącym uczestniczyć w coniedzielnej mszy świętej, a także służba diecezji, w której mieszka i żyje wielu Polaków czy ludzi o polskich korzeniach, uważa odpowiedzialny dziś za transmisję ojciec Mariusz Han. Dla nich językiem serca, językiem ich modlitwy i tradycji był i jest nadal język polski. Dlatego też msza święta radiowa po polsku jest tak ważnym elementem ich życia duchowego i związku z Kościołem. Niedzielna polska msza w Chicago transmitowana jest obecnie z prowadzonego przez jezuitów nowego sanktuarium serca Pana Jezusa przez 2 stacje polonijne na fali średniej 1450 oraz 1030 kHz. Po każdej liturgii nadawany jest 20-minutowy magazyn religijny. Srebrny jubileusz transmisji mszy świętych radiowych z Sanktuarium Księży Jezuitów w Chicago wpisuje się w diamentowy jubileusz obecności jezuitów polskich w tym właśnie mieście. Ksiądz Paweł Kosiński, superior wspólnoty Szczęść Boże.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Proszę ojca, jak to się stało, że polscy jezuici przed 70 laty rozpoczynali pracę w Chicago?
Obecność polskich jezuitów tutaj w Chicago datuje się na wcześniejszy czas. W połowie XIX wieku polscy jezuici już tutaj działali wraz z jezuitami amerykańskimi z prowincji chicagowskiej, chociaż jeszcze ówcześnie nie było nawet i prowincji chicagowskiej. Na stałe jezuici pojawili się tutaj w 1933 roku. Przenieśli z Nowego Jorku redakcję Posłańca Serca Jezusa, otworzyli dom przy 4105 North Avers w Chicago właśnie i od tego czasu na stałe pracują wśród Polonii. Zmieniała się liczba jezuitów, którzy tutaj pracowali. Po wojnie dojechało kilku, którzy nie mogli wrócić do kraju. Byli także ci, którzy przyjechali tutaj z zamiarem wyjazdu na misje afrykańskie. W każdym razie ta liczba się wahała, było nawet i kilkanaście osób. W tej chwili od kilku lat ta liczba jest w miarę stabilna, 5-6 ostatnio polskich jezuitów z prowincji Polski Południowej. Powodem wyboru Chicago było to, że było ono położone w miarę centralnie, a w tamtym czasie działalność polskich jezuitów polegała przede wszystkim na tym, że jeździli oni po różnych miastach Stanów Zjednoczonych, zakładając ogniska apostolstwa modlitwy, głosząc kazania, głosząc rekolekcje. Bardzo dużo wyjeżdżali. Bardzo mało było działalności duszpasterskiej, jeśli tak można powiedzieć, na miejscu. Myśmy nie mieli tutaj kościoła, nie była to parafia. W związku z tym ta działalność duszpasterska polegała przede wszystkim na głoszeniu kazań, rekolekcji, skupień, zakładaniu ognisk apostolstwa modlitwy, propagowaniu Posłańca Serca Jezusa, tak jak tutaj właśnie był on wydawany na emigracji od 1917 roku, dlatego że I wojna światowa przerwała możliwość dostarczania Posłańca Serca Jezusowego z Krakowa. Z latami to się zmieniało, mniej więcej w latach 60. przy zmianach także soborowych coraz mniej było możliwości wyjeżdżania w różne zakątki Stanów Zjednoczonych z rekolekcjami czy w celu zakładania ognisk apostolstwa modlitwy i dlatego lata 60. i później, a zwłaszcza lata późne 70. i 80. to skoncentrowanie na działalności duszpasterskiej tutaj na miejscu. Okazało się, że ta wspólnota polonijna, jeśli tak można powiedzieć, potrzebowała także mszy świętej po polsku. Ta msza święta była odprawiana w naszej małej kaplicy, tutaj na Ewers, zawsze. Tym niemniej nie była to publiczna kaplica, w związku z tym nie było zbyt wiele osób, które do niej przychodziło, żeby korzystać z sakramentów świętych. Z czasem, głównie za sprawą działalności ojca Zbigniewa Góreckiego, ilość tych osób, które przychodziły na mszę świętą, powiększała się i w związku z tym także rosły potrzeby lokalowe tutaj na miejscu. Działalność polskich jezuitów w tamtym czasie już polegała m.in. na tym, że wydawaliśmy Posłaniec Serca Jezusa. Były także już programy radiowe od 1973 roku. Było także coraz więcej właśnie takiej bezpośredniej pracy duszpasterskiej.
Proszę ojca, nie tak dawno świętowaliście 70-lecie. Mamy historię pracy zakonu w Pigułce. Na jakie fakty wówczas zwracaliście największą uwagę?
Z okresu 70 lat myślę, że jest kilka takich ważnych etapów. Pierwszy to jest właśnie ten etap, kiedy praca jezuitów polegała przede wszystkim na tym, że była to praca wyjazdowa, jeśli tak można powiedzieć. Chicago było tylko taką bazą. Co było ciekawe, to to, że dom nie miał nawet takiej liczby pokoi, ilu było jezuitów przypisanych do tego domu, co znaczy, że wymieniali się, kiedy przyjeżdżali właśnie tutaj. Była to rzeczywiście baza. Stąd wyjeżdżali na różne prace duszpasterskie po Stanach Zjednoczonych. Natomiast kiedy coraz mniej było zapotrzebowania na tego typu duszpasterstwo, jezuici zwrócili uwagę na to, że także tutaj na miejscu są rzeczy ważne, które można robić. Są szkoły polskie, którymi warto się zająć. Jest wiele organizacji polonijnych, które potrzebują także obecności polskich kapłanów, jako kapelanów, jako tych, którzy mogą być także taką ostoją polskości dla tych osób, które często opuściły po II wojnie światowej Europę, Polskę i nie mogły do niej wrócić. Myślę, że tutaj symptomatyczne jest także, że na przykład ojciec Zbigniew Górecki przez ponad 20 lat nie mógł wrócić do Polski, która była wtedy komunistyczna, ponieważ władze byłyby jemu nieprzychylne ze względu na działalność, jaką tutaj prowadził. Od lat 70. bardziej skoncentrowaliśmy się na pracy duszpasterskiej właśnie tutaj w Chicago. Doszło radio od 79. roku, msza święta radiowa i coraz więcej mszy, coraz więcej także takiej bezpośredniej pracy duszpasterskiej właśnie tutaj na miejscu.
Przeniesiony niegdyś z Nowego Jorku Posłaniec Serca Jezusa wydawany jest do dzisiaj. Ojciec jest redaktorem naczelnym. Pismo dziś.
Pisma na emigracji borykają się jakby ciągle z tym samym problemem. Przede wszystkim czytelnictwo. W związku z tym większość tych pism, które wydawane były na rynku tutaj lokalnym, została już zamkniętych. Praktycznie Posłaniec jest takim wyjątkiem, który przez te 87 lat już funkcjonuje tutaj nieprzerwanie. Kontynuujemy to dzieło, dlatego że jest to też ważny element naszej pracy, ważne narzędzie, którym możemy się posłużyć w kontakcie z ludźmi.
W pierwszym numerze tegorocznym w artykule ojca wyczytałem o planach jakiegoś rodzaju fuzji z Posłańcem Krakowskim. Czy one są nadal aktualne?
Te plany są jak najbardziej aktualne, ze względu na to, że stamtąd też się wywodzimy. Na razie te dyskusje są tylko, jak to zrobić, w jakiej formie najlepiej. Nie chcielibyśmy stracić tego, co wypracowaliśmy, nie chcielibyśmy stracić tej więzi z ludźmi, która została wypracowana tutaj w Chicago i tej specyfiki właśnie miejsca, że jest to pismo, które wypracowywane jest w bardzo szczególnym środowisku. I chcielibyśmy, żeby i nasi czytelnicy mogli korzystać z treści, które są wypracowywane w Polsce, ale też, żeby właśnie fakt, że jest to dla czytelników w Stanach Zjednoczonych, tutaj w Chicago przede wszystkim, czy w okolicach, żeby to też miało jakiś swój wyraz.
Z ojcem Pawłem Kosińskim rozmawiał w Chicago ojciec Józef Polak. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jesus Christus.